Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zgodnie z umową i mam nadzieję, że nam wyjdzie, warsztaty samochodowe, rozwój motoryzacji tej prywatnej powoli następował, Warszawa jest. Mówiliśmy o rozwoju infrastruktury, o rozbudowie sieci stacji paliw, no to warsztaty samochodowe. Co prawda, nieraz tutaj mówiliśmy, że kierowca, który posiadał tę Warszawę czy też inny samochód, całkiem nieźle sobie radził.
No i pan zakończył temat praktycznie.
Aha, no dobra, to przechodzimy dalej.
Nie, no jeszcze krótko, tak, bo rzeczywiście tutaj nie ma co dużo mówić. Przede wszystkim warsztaty samochodowe istniały przed wojną i próbowały funkcjonować po wojnie, ale jak państwo wiecie, Hilary Minc zainicjował tak zwaną bitwę o handel, że tutaj miało nic nie być prywatnego, tylko wszystko państwowe. Wszyscy prywatni właściciele różnych sklepów, nie sklepów, dostali taki domiar, że się wszystkim odechciało, nie tylko braciom Jabłkowskim, ale naprawdę wszystkim. I te warsztaty praktycznie już nie bardzo miały jak funkcjonować. Ale tutaj chodzi o coś innego. Wtedy warsztaty wcale nie były takie potrzebne. Każdy, kto miał garaż, już miał warsztat. Bowiem wtedy było zupełnie inne wyposażenie. Wtedy nie trzeba było mieć tak skondensowanej wiedzy w jednym zakresie tylko jak teraz. Trzeba wtedy było, o to co mówiliśmy, być złotą rączką. Pan Kazio, czy pan Krzysio, czy pan Miecio, jeżeli trochę się znał na samochodach, to on miał warsztat, tylko tak oficjalnie to nie był warsztat. Ale kierowcy wiedzieli, że do pana Kazia się jedzie, a pan Kazio miał garaż, w którym trzymał stary motocykl, a tak naprawdę naprawiał w nim samochody i on wszystko potrafił zrobić, bo w tych samochodach trzeba było wtedy robić, dłubać. Dzisiaj większość części, jak się popsuje, wymieniamy na nowe. Wtedy nie było czegoś takiego jak wymienianie na nowe, było naprawianie i dlatego kowal miał dużo roboty. Wobec tego warsztat kowalski był warsztatem jednocześnie samochodowym, tam różne rzeczy robiono. I garaż, gdzie czasami właśnie w garażu był tunel, zresztą kanały, prawda? Nie tunel, tylko kanał. Tak. Te kanały były bardzo popularne, mieszkańcy osiedli sami sobie budowali kanały. Na przykład jakieś osiedle powstało tam w bloku w latach 50., to mieszkańcy sami, komitet powstawał i oni budowali kanał i ten kanał był cały czas zajmowany, tam się zapisywano, tam były zapisy na ten kanał, żeby wjechać i samemu sobie ponaprawiać, a szczególnie w niedzielę, no to już w ogóle było obłożenie, bo ludzie mieli wolny czas, to naprawiali, w tygodniu jeździli, w niedzielę naprawiali samochody i ten kanał był cały czas wykorzystywany. Dzisiaj, panie Krzysztofie, konia z rzędem temu, kto wjeżdża na kanał, żeby samemu naprawić samochód.
Nie no, mało kto.
Nie wiem, czy kierowcy by potrafili wjechać, bo teraz to się wjeżdża na taki kanał, że jest samochód cały czas na tej samej wysokości.
Nie, no, grupę,
może nie kanał, to się inaczej nazywał, zwyżka. Wjeżdżało się na zwyżkę.
Ja znam grupę, która pewnie tak robi. Mechanicy.
Mechanicy, tak. No, tak. Ale normalny kanał w warsztacie dzisiaj nie musimy wjeżdżać do góry, bo wtedy to było tak, że mechanik na stojąco go naprawiał i był na poziomie ziemi, a my samochodem musieliśmy wjechać do góry.
Ale to chce pan powiedzieć, że w ogóle chociażby nie było miejsc, gdzie moglibyśmy części kupić do Warszawy?
W państwowych instytucjach. To wszystkich, tak.
Zresztą, a one sprzedawały prywaciarzowi tak zwanemu?
Tak, tak. Mhm. Prywatnym właścicielom PUS, Państwowy Urząd Samochodowy, potem Państwowe Zakłady, Państwowa Komunikacja Samochodowa, czyli PKS. Te przedsiębiorstwa miały części samochodowe. Tak samo, zapomniałem, jak się nazywały te rolnicze parki maszynowe. Tam też były części nie tylko do ciągników, ale i do samochodów. Natomiast prywatnie nie bardzo, dlatego że jakieś takie małe części to prywaciarze dorabiali. Mhm. To jeszcze istniało jak najbardziej. Jakieś takie proste, takie tak, na jakichś tokarkach czy coś takiego, tak. Jak najbardziej. Tutaj państwo trzymało na tym i dlatego te części były tak trudne do zdobycia. Tak? Dlatego naprawa, odechciewało się mieć prywatny samochód, panie Krzysztofie, odechciewało się. Bo robienie przy nim cały czas i szukanie tych części to był koszmar. A jeszcze jak to był samochód kupiony gdzieś tam w imporcie amerykańskim, to już w ogóle nie było szans na części, trzeba było samemu je robić.
To w który rok, jak tak już troszeczkę wyprzedzimy, powyżej tego 1956 roku, to jednak zaczęły się pojawiać już prywatne takie warsztaty samochodowe.
Po 56 już bardzo było pozwolenie. Teoretycznie pozwolenie było przed 56 roku, ale takie były uciążliwe te warunki, że nie dawały rady, nie radziły sobie zwyczajnie te warsztaty. Natomiast po 56 roku już powstawały warsztaty oficjalnie, mało tego, były możliwości na przykład naprawiania państwowego, służbowego samochodu w warsztacie prywatnym, bo mój tata miał Warszawę państwową i wiem, że pewne rzeczy robił w warsztacie prywatnym. Prywaciarz wystawiał rachunek i ten rachunek był respektowany w firmie, w Ministerstwie Rolnictwa konkretnie. Ministerstwo, to jest rządowa organizacja, pozwalała na to, żeby naprawiać samochód w warsztacie prywatnym.
No dobrze, to warsztaty, to jeszcze o tym będziemy mówić, ale musimy powiedzieć, zanim dojdziemy do tego 56 roku, o ciężarówkach i o komunikacji zbiorowej.
Bo a tu był sukces. Żyliśmy.
To właśnie, to był sukces. To najpierw ciężarówki, bo tego też się zaczynało trochę pojawiać.
Ciężarówki, no więc tutaj ciężarówki były potrzebne dwojako, dlatego że ciężarówki nie tylko przewoziły transport,
ale ludzi.
No właśnie, dlatego że przecież pierwsze początki transportu zbiorowego, no to były po prostu ciężarówki czasami przerabiane. Nie zawsze przerabiane, ale przeważnie przerabiane. To znaczy przerabiane. Tam, gdzie była buda zakryta plandeką, mocowano dwie ławki wzdłuż i koniec. I to było ewentualnie jedną ławkę grubą w środku.
A teraz tak często widzę żołnierzy przewożonych też. No to, prawda? No, jadą i machają gdzieś tam.
To są ci, co wracają spod Berlina, wie pan. To jeszcze takie ciężarówki były. No w każdym bądź razie te ciężarówki były bardzo ważne i trzeba przyznać, że my dosyć szybko zaczęliśmy produkcję ciężarówek. Mm. W 1948 roku, kiedy był ten słynny zjazd na Politechnice w grudniu 1948 roku, kiedy powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i wtedy zaprezentowano 5 ciężarówek. Polskich, produkcji polskiej. Ogromny aplauz, uznanie. No, słowa zachwytu dosłownie. Może mniej zachwycaliby się członkowie tego zjazdu, gdyby wiedzieli, że to praktycznie była cała myśl przedwojenna.
Aha.
Bo to była skopiowana polska ciężarówka PZ-Inżu 703, którą zamierzano produkować seryjnie. Znowu ta wojna nam przeszkodziła. Tak. I zamierzano produkować w liczbie 10 tysięcy sztuk rocznie. To był, jak na czasy przedwojenne, samochód bardzo nowoczesny. Tam zaprojektował je, kabinę tego samochodu, zaprojektował Panczakiewicz, Stanisław Panczakiewicz. Mhm. To był nasz czołowy projektant nadwozi samochodowych, przeszedł, zrobił Luxa Sporta. On zaprojektował syrenę powojenną i między innymi właśnie Panczakiewicz zaprojektował nadwozie i to było takie nadwozie z ciężarówki, co było wtedy absolutną nowością. Mianowicie ono miało silnik w kabinie. Tego nie było jeszcze wcześniej.
Ciepło.
No dobrze ciepło, ale no i głośno można powiedzieć, prawda?
Głośno,
ale jak było
tak.
Dobrze izolowane, te samochody i tak były głośne. Przecież teraz wszystkie samochody mają w kabinie silnik, tak naprawdę. No nie oszukujmy się, przecież ten silnik jest pod siedzeniem, czy gdzieś tam pod podłogą, ale jest w kabinie. W kabinie były jelcze ogórki, proszę sobie przypomnieć, taka wielka klapa. Pan to chyba nie pamięta tych jelcze ogórków, ale tam, ja zawsze tam chciałem tam siedzieć z przodu koło tej klapy. I tam była klapa od silnika. I potem samochody star, nie star, wszystkie te samochody, Żuk nawet, prawda, też miał silnik w kabinie. Mhm. Przecież Żuk, klapa się otwierała od środka do silnika. Więc to była tendencja powszechna po II wojnie światowej, ale przed II wojną światową to była absolutna nowość. I ten wspomniany prototyp samochodu PZ-IN 703 został opracowany po wojnie w Warszawie i w Łodzi, w dwóch niezależnych, tam pewne części silnikowe, pewne nadwoziowe były w Warszawie, pewne w Łodzi. W 1947 roku już był gotowy, dokumentacja praktycznie była gotowa do tego samochodu. I ten samochód zaczęto produkować, ale zdecydowano, że będzie produkowany w zakładach w Starachowicach.
Mhm.
Tam były przedwojenne zakłady, które były w niezłym stanie i tam przeniesiono, tam ustalono całą produkcję. I nazwano ten nowy samochód Star 20. Dlaczego Star 20? Dlatego, że zdecydowano, że będzie ich się produkowało 20 tysięcy sztuk rocznie. Nigdy do takiej produkcji nie doszło. Produkowano maksymalnie tam 7 czy 8 tysięcy, ale nazwa została Star 20. 5-7 tysięcy rocznie produkowano od 1948 roku aż do roku 1957. W sumie powstało ich około 50 tysięcy. One nie nazywały się PZ-IN 703, tylko właśnie Star 20. Star bardzo fajnie trafiona nazwa, bo Star jako gwiazda, prawda, i jednocześnie Star jako Starachowice.
Star to tak z Ameryką się też...
W 1948 roku to jeszcze trochę mogło się kojarzyć. Jeszcze od 1948 roku właśnie zaczęły się ten najgorszy okres. Star miał silnik duży, bo ponad 4 litry, tam chyba było 4200, o mocy 85 koni mechanicznych i skrzynię biegów z czterema biegami. Z tym, że to były biegi niesynchronizowane. Oj, kierowcy, biedni byście byli dzisiaj, gdybyście mieli biegi niesynchronizowane w samochodach. To jest takie nieszczęście. No, dla tamtych kierowców to żadne nieszczęście nie było, ale dzisiaj nie wiem, kto by sobie radził, bo jeszcze jedynkę to łatwo włączyć niesynchronizowaną w maluchu na przykład, bo wtedy wystarczy zatrzymać samochód i nie ma sprawy, ale włączyć dwójkę, trójkę czy czwórkę, tak zwaną przegazówkę robić, łapanie tych obrotów, to naprawdę jest trudna sprawa. Raz w życiu mi się udało, bo jak ja już zacząłem jeździć, już były synchronizowane biegi, ale raz jeden jechałem na niesynchronizowanych, tata mnie uczył. Naprawdę koszmar. I ten Star osiągnął sukces, bo my go wyprodukowaliśmy 50 tysięcy sztuk, ale też Chiny były zainteresowane, Turcy od nas...
Czyli nie tylko na terenie Polski.
Tak, kupowali. Była nawet projektowana wersja do Egiptu z wzmocnionym jakimś tam, z osłabionym ogrzewaniem, ale wzmocnionym chłodzeniem tego silnika. No, bo ogrzewanie nie było potrzebne, ale chłodzenie jak najbardziej. No w każdym razie my go eksportowaliśmy i to był całkiem udany samochód, chociaż miał kilka wad, które w oczach zachodnich konstruktorów go zupełnie dyskredytowały, to znaczy przede wszystkim mały rozstaw osi. Mhm. Ten samochód był tak stworzony, że przednia oś miała tylko mieścić w sobie silnik, nacisk ta przednia oś miała brać na siebie silnik i kabinę pasażerów, także ten, a cała buda miała brać nacisk ładowności tego, co naładuje się na budę. Wobec tego tylne koła były w samym środku budy. Mhm. No proszę sobie to wyobrazić, prawda, żeby to było równomiernie wyważone, więc one były tam, gdzie jest środek geometryczny budy. Wobec tego on miał bardzo krótki rozstaw osi, co powodowało, że nie za bardzo sobie radził po takich bardziej wyboistych dołach, jakichś drogach, prawda, nieutwardzonych. No mało miał tych biegów. 4 biegi to jednak zdecydowanie za mało. No i brak diesla. W tym czasie już diesel.
Benzyniaki
to
były?
To były wszystko benzyniaki. Tak jest. Ja wiem, 4200 pojemności i 85 koni. Ja wiem, że to wygląda jakby to był diesel, ale to nie był diesel, to był benzyniak.
Ale to mało trwałe pewnie było.
Mało trwałe, no. I drogie przede wszystkim w eksploatacji, bo ta benzyna jednak była... Teraz nie ma takiej różnicy, jeśli chodzi o ceny benzyny i ceny diesla, ale proszę pamiętać, że aż do 92 czy 3 roku diesel był prawie 2 razy tańszy, ropa była 2 razy tańsza od benzyny. Mhm. To była ogromna różnica w cenie. Tak więc wtedy i w czasach tych wczesnych komunistycznych też ta różnica była dość spora. Także to były te wady samochodu. No i ta moc silnika. Ja sobie to obliczyłem, więc no to było... Znaczy, nie pamiętam, jak ja to obliczałem. W każdym razie te 85 koni mechanicznych to tam strasznie. Na kilogram to były koszmarne wyniki. To koszmarne wyniki, koszmarne.
A tymi starami to tylko towar przewożono, czy ludzi też?
Też. O tak, na bazie tego stara, proszę pana, była zbudowana tak zwana stonka. Od 1954 roku Starachowice zaczęły budować stonkę.
Ale to nie ta, z którą walczono.
Właśnie, to bliska, pokrewna jest nazwa. Znaczy wiele osób, tych starszych, powie, jak ja bym zapytał, skąd się wzięła nazwa tego auto, bo to był samochód, który był na bazie stara, 25 osób
tam się
mieściło.
Wyglądał jak ten Robal, taki brzydki.
Nie, on bardzo ładnie wyglądał. Stonka wyglądała ładnie, wyglądała taka obudowana z blachy, to nie była dla plandeka i tak dalej. Miejsca 25 miejsc do siedzenia. Wie pan, tam zmieścić 25 osób na tej małej budzie, to też był majstersztyk. I starsi ludzie powiedzą, że tak ja się spotkałem z takimi opiniami, że stonka on się nazywał dlatego, że tam jeżdżono tymi autobusami na te pola mieszkańców miast, wywożono, żeby zbierali stonki, bo rzeczywiście była taka akcja, bo nam wmawiano, bo była plaga stonki w tam 40 chyba którymś roku i wmawiano nam, że tę stonkę zrzucili Amerykanie, prawda, żeby polskie gospodarstwo, polskie rolnictwo padło. Nie zrzucili Amerykanie, ale stonka rzeczywiście była i były wielka akcja, gdzie mieszkańcy miast wyjeżdżali, wożono ich samochodami, gdzieś tam i się łapało te stonki do słoików i kto więcej słoików stonki zebrał, ten był bohaterem, takim strachanowcem. Mówi się, że właśnie stonka się wzięła nazwę stąd, że tymi autobusami wywożono. Nie wywożono, proszę państwa, tymi autobusami, bo akcja ze stonką była w 40-tych latach i tam chyba jeszcze załapała się na sam początek 50-tych. Natomiast autobus stonka był produkowany od 54 roku, czyli później. Wobec tego skąd ta nazwa? Otóż stąd, że mieszkańcy miast doskonale pamiętali, w jaki sposób ich upychano do tych samochodów. Do tych ciężarowych z tymi ławkami, że tam się mieścili oni tak samo jak te stonki w słoiku. Mm-hmm. I ten sposób upchania tych 25 osób do tej małej kabiny przypominał im o tamtym upychaniu i stąd wzięła się nazwa stonka. Właśnie stąd.
Ale to wspólne miały te fakty.
Wspólne miały, ale to nie był samochód, który woził na myśliwskie zapędy komunistycznej młodzieży w łapaniu stonki.
Musimy kończyć. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Nie wiem, czy nie będziemy musieli jeszcze w przyszłym odcinku powiedzieć czegoś na temat transportu zbiorowego.
Nie wiem, czy w przyszłym odcinku zdążymy.
Do usłyszenia. Żegnamy. W przyszłym tygodniu, tak jak mówiliśmy, jeszcze transport zbiorowy.
Dziękuję. Do usłyszenia.